dobry, dzień Boży przede wszystkim. Witajcie z mojego pokoiku. Tym razem nie z Łodzi, natomiast z warszawskiej Woli. Pytanie, kto oczekiwał dzisiaj Przemka? Taki mały psikus, pojawiam się ja. Nazywam się Paulina Adamek. Jestem przedstawicielką ziemską, ponieważ wiemy, że moc pochodzi z góry. Od Jezusa Chrystusa, od Boga Ojca i od Ducha Świętego. Przedstawicielką dzieła ewangelizacji Czas Najwyższy. Poprowadzę tutaj z wielką przyjemnością serię właśnie na kanale Moc Słabości. Może jedną, może dwie, zobaczymy. A może trzy nawet. Mam już głowę pełną pomysłów i chcę Was zaprowadzić w to, co przeżywam, w to, co jest dobre, w ten taki czas łaski, który teraz przychodzi do mnie, którego doświadczam już od wielu, wielu lat. No właśnie, czas łaski i czas dialogu między nami. Już Wam opowiadam. Pokrótce, zawsze byłam wierzącą, praktykującą katoliczką. Pochodzę z Podkarpacia, z rodziny takiej właśnie z tradycjami. Nie było czegoś takiego jak przerwy w wierze w Pana Boga w moim życiu. Być może był jakiś mały kryzys w liceum, natomiast zaczęłam coraz głębiej poznawać Pana Boga prawie już 10 lat temu w duszpasterstwie akademickim Świętej Anny w Warszawie, ponieważ teraz tutaj mieszkam, tu studiowałam, tu rozwijałam powiedzmy, że swoje doświadczenie zawodowe. Poznawałam wielu pięknych ludzi, dzięki którym inspirowałam się i poznawałam różne miejsca, które doprowadziły do tego, że w moim sercu zaczęły rodzić się pewne pragnienia. A tak naprawdę to Pan Bóg taki koszyczek z tymi pragnieniami stworzył w moim sercu. A jak wiemy, robi to po to, żeby widzieć nasz uśmiech, radość i szczęście i tą miłość, kiedy właśnie one się spełniają. Mimo tego, że często droga do celu jest trudna i jestem na to, moje doświadczenia są na to największym dowodem. Dzięki tej serii chciałabym opowiedzieć Wam właśnie o tym, jak dążyć do celu, jak się nie poddawać i o tym, że to, że upadamy, nie jest niczym złym. Jezus też upadał 3 razy w drodze krzyżowej, a jednak zmartwychwstał. Więc zawsze musimy brać z Niego przykład. A już Wam mówię, dzieło ewangelizacji. Pytanie teraz, na czym ono polega? Nie jest to ewangelizacja uliczna, na pewno. Z moimi umiejętnościami, talentami to raczej nie wchodzi w grę. Mimo tego, że próbowałam kiedyś takich działań. Natomiast ja lubię rozmawiać, lubię się z ludźmi dzielić, mimo tego, że nie uważam siebie za humanistkę, skończyłam ekonomię i nigdy nie pomyślałabym, że będę pisać książki. Natomiast udało się zasiać ziarno. Pierwszym ziarnem, które już wykiełkowało i wydało owoc, jest książka Czas Dialogu. Jest to książka, którą pisałam jednocześnie z drugą książką, przez niemalże 30 miesięcy od pierwszego dnia, od wydania do premiery książki minęło 33 miesiące. Było to naprawdę piękne doświadczenie mojego życia, jedne z piękniejszych w moim 20-paroletnim życiu, które daje właśnie teraz smaczne, pyszne, piękne owoce. Tak, książkę Czas Dialogu pisałam jednocześnie z książką Czas Łaski, która ma już swoją okładkę, natomiast nie jest wydana, jest napisana, ma okładkę, ale wszystko po kolei. Czas Najwyższy to dzieło, które jest, mam nadzieję, albo takie założenie, będzie takim tryptykiem ewangelizacyjnym, ponieważ będą zawierały się w tym dziele właśnie 3 książki. Czas dialogu, czas łaski i czas bez granic. Jedno ziarno już wykiełkowało i wydało owoc, tak jak wspomniałam. Drugie jeszcze dojrzewa, pączkuje. Pączkuje? Nie. Chodzi o to, że jeszcze jest niedojrzałe, ale już jest gotowe, już wzrosło ponad ziemię i widać, że pnie ku górze, tak to ujmę. I trzecie jest zasiane, ale jeszcze nie wykiełkowało, więc myślę, że to są takie trzy etapy. Jesteśmy na tym pierwszym, gdzie faktycznie pierwszym owocem chcę Was poczęstować. Ten odcinek jest takim intrem i inauguracją, nie, może z takim dobrym początkiem o serii o podróżach duchowych. A z kim innym, jak nie z Maryją, moglibyśmy zacząć? Z Maryją od początku. Tak nazywa się tytuł tego filmu. I chciałabym opowiedzieć Wam właśnie o takiej mojej podróży z Maryją i podsumować jednym fragmentem z książki Czas dialogu, ale to za chwilę. Zacznę może od tego, że nazywam się Paulina Adamek, natomiast na drugie mam Magdalena z chrztu, a na trzecie z bierzmowania Faustyna. To już wybrane bardzo, bardzo świadomie. Właśnie, jestem tą Magdaleną, to jest taka moja, powiedzmy, że druga tożsamość. Chodzi o to, że imię to często tożsamość człowieka. Tak mówi Biblia, tak mówi Pismo Święte. Paulina Magdalena Faustyna. Tak często się przedstawiam. Urodziłam się we wspomnieniu nieliturgicznym, natomiast tak właśnie Magdaleny. Magdalena, Maria Magdalena była towarzyszką Maryi i świętego Jana aż do śmierci Jezusa na Golgocie, więc to niebywały zaszczyt, natomiast ma ona też swoją historię. O czym później? Jak budowała się moja relacja z Maryją? Od samego dzieciństwa myślę, że byłyśmy powiązane. Chrzest wiadomo, natomiast pojechałam kiedyś z rodzicami do Częstochowy. Pamiętam to jak przez mgłę, takie małe migawki. Nie wiem, ile miałam lat, 3,5 może, a może nawet mniej. Jak wiemy, w Częstochowie mamy zakon ojców Paulinów i z tego, co pamiętam, z tego, co mama mi opowiadała, to podeszłam. Mama powiedziała, że tutaj są właśnie ojcowie Paulini, a ja jako mała Paulinka powiedziałam, ja też jestem Paulinka. Więc to było takie piękne, słodkie doświadczenie w dzieciństwie. Wiadomo, że często kobiety, nasze mamy, nasze babcie to są nauczycielki wiary. Pokazują nam właśnie, jak się modlić, na czym to wszystko polega. Moja mama już od dzieciństwa opowiadała mi, tłumaczyła na podstawie filmu Pasja właśnie, czym jest to nasze chrześcijaństwo, kim my jesteśmy, jaka jest nasza rola. Kiedy wyszedł film Pasja Mela Gibsona w 2004 roku, miałam 9 lat. I widziałam tą taką właśnie scenę, gdzie ludzie, tłum krzyczeli ukrzyżuj, ukrzyżuj. I pytam się, mama, dlaczego ci ludzie chcieli ukrzyżować Jezusa? Co on im takiego zrobił? Dlaczego ci ludzie byli tacy źli? A mama mówi, ale to my jesteśmy. Ja mówię, jak to my? Przecież mnie tam nie było 2000 lat temu. Tak na czysty rozum dziecka, powiedzmy. I dopiero po czasie zaczęłam to wszystko rozumieć. Ale od początku myślę, że są takie momenty, które właśnie zapadają nam gdzieś z tyłu głowy. I pamiętam to już, to było 20 lat temu. Swoją drogą 20 lat temu byłam w podstawówce, no nieźle. Tak, i to mi pomogło ukształtować sobie pewien obraz. Pamiętam, że też od tamtego roku, właśnie od przystąpienia do pierwszej Komunii Świętej, też właśnie będzie 20. rocznica w maju, niebywałe, zapragnęłam, oglądając właśnie film Pasja, zobaczyć kiedyś ogród oliwy, w ogóle drzewo oliwne. Było to dla mnie coś niebywałego, niesamowitego, takiego fascynującego, dlatego że tego u nas nie ma. Tak samo jak chciałam zobaczyć, jak rosną kokosy czy mango, tak samo chciałam bardzo zobaczyć drzewo oliwne, być może palmy, aloes. I takie pragnienia w sercu rosły we mnie, natomiast jeszcze do czasu były nie do spełnienia. W dzieciństwie też moja babcia, z którą miałam bardzo bliską relację, świętej pamięci babcia, uczyła mnie wiary. Odmawiałam z nią różaniec, wiedziałam, jak ona odmawia różaniec. Już w trzeciej klasie podstawówki wiedziałam, czym jest msza gregoriańska, ponieważ mój dziadek umarł w maju 2005 roku, a w lipcu na wakacjach ja już chodziłam na msze gregoriańskie z babcią, właśnie za dziadka. Widziałam, czym są litanie. Często u babci na wsi właśnie była odmawiana litania loretańska. Nie tylko w maju. Litania do Najświętszego Serca Jezusa. To też mi bardzo pomogło, czyli właśnie nabożeństwo czerwcowe. Zaczęłam od tej litanii, a później dopiero zgłębiłam tajemnicę nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków i objawień dla Marii Małgorzaty Alakok. Więc tak, tak pokrótce. Wiadomo, że wiedziałam, czym jest różaniec, ale czy odmawiałam go w dzieciństwie tak często? Myślę, że nie. Do czasu dorosłości był we mnie taki, powiedzmy, że trochę marazm. Wiedziałam, że Maria jest, widziałam ją zawsze w kościele, ale zdrowaś Mario i po Twoją obronę mówiłam tak trochę bezrefleksyjnie, tak, bo trzeba było, bo pacierz, bo obowiązek, ale no ta wiara nie była, była po prostu taka płytka, taka wydaje mi się, że nie umiałam się zawsze w tym jakoś odnaleźć, być może nie chciałam. A być może nie nastał ten czas łaski właśnie wtedy, kiedy byłam, powiedzmy, że nastolatką. Miałam też inne problemy, szkołę, okres dojrzewania, wiecie jak to jest, jak to z nastolatkami bywa. No i przyszedł czas właśnie duszpasterstwa akademickiego, poznawania ludzi, tak jak wspominałam. W 2015 roku dołączyłam właśnie na drugim roku studiów. Dołączyłam do duszpasterstwa. Tam byłam w wielu wspólnotach muzycznej i nie tylko. I nastał czas, pewien czas, który mnie jakoś odseparował od tego miejsca, ale to był też czas trudny, czas próby. Myślę, że wiecie, o jaki czas chodzi, tak? Chodzi o rok 2020. Straciłam wtedy pracę, szukałam nadal miesiącami, natomiast było to nie lada wyzwanie na początku tych wydarzeń i miałam wtedy czas, żeby się skupić na swojej wierze, skupić z Panem Bogiem, tak, adorować Go, wykorzystać ten czas dany mi na to, żeby odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań, tego, kim jestem, jaka jest moja wiara. W tym okresie właśnie mój kolega Przemek zaprosił mnie. Przemek też jest bohaterem książki Czas Dialogu, ale to później. Przemek zaprosił mnie na pewnego dnia po niedzielnej mszy świętej. Zaprosił mnie na wieczystą adorację do Sanktuarium Świętego Józefa na Warszawskiej Woli. Nie wiedziałam wcześniej, że tak blisko mnie jest kaplica adoracji wieczystej, 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu od ponad 30 lat, co jest niebywałe. Zapraszam wszystkich, jeżeli macie taką potrzebę, zapamiętajcie adres do Otymy 41 w Warszawie. Przystanek księdza Sitnika, tak, Sanktuarium Świętego Józefa, ogromny kościół, ale właśnie przede wszystkim warto, kiedy mamy taką potrzebę w sercu, iść na tę adorację. Tam wtedy dołączyłam do bractwa adoracyjnego. Widziałam, że jest potrzeba. Były takie właśnie karteczki, czy jesteś osobą w wieku od 18 do 60 lat, czy jesteś zdrowy, czy możesz. To było takie wołanie Pana Boga, zaproszenie powiedzmy, które wiem, że jeśli bym zlekceważyła, byłoby moim zaniedbaniem, ponieważ byłam zdrowa, miałam na tyle siły, żeby wziąć tę odpowiedzialność i nawet godzinę w tygodniu, co jest nic w porównaniu ze wszystkimi, które zostały nam dane, adorować. I to nie tylko z obowiązku, nie tylko dlatego, że trzeba, ale przede wszystkim dla własnej korzyści. Kto tam był, wie, że nad monstrancją jest ogromny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. W wielu klejnotach, w ogóle w tym kościele jest mnóstwo relikwii. Tam przez pewien czas adorowałam dosyć regularnie. Teraz jestem tam również często, natomiast wypisałam się z mojego dyżuru. Adoracja, no właśnie, czym jest? Wiedziałam, ale praktykowałam ją nie tak, jak być może byłoby z pożytkiem dla mojej duszy. Ale zawsze przy tej adoracji patrzyłam na obraz Maryi. Odmawiałam różaniec, nie zawsze, ale myślę, że często. Ja też jestem zwolennikiem, powiedzmy, że byłam przez lata tak zwolennikiem koronki do Miłosierdzia Bożego, ponieważ zawsze była szybsza, była mi bliższa ze względu na siostrę Faustynę, moją patronkę. Myślę, że to było takie ważne dla mojego serca, ale jednak to była taka walka właśnie, czy spędzić te pół godziny na kontemplacji, czy właśnie 8-10 minut i po sprawie, a i tak ta modlitwa ma moc. Ja właśnie walczyłam przez wiele lat o to, żeby się nie rozpraszać na modlitwie. Myślę, że adoracja też w tym bardzo pomogła. Nastał czas łaski. Tego wyrażenia użyła moja przyjaciółka, która widziała owoce mojego, tak powiedzmy, rozwoju duchowego, tego jak czułam, jak przeżywałam tą wiarę, jak dzieliłam się z nią moimi doświadczeniami. To był właśnie koniec 2020 roku, listopad, grudzień, tak mniej więcej. Natomiast w 2021, 8 lutego, usłyszałam: napisz książkę. I wiedziałam, że to nie jest mój głos. Wiedziałam, że to jest polecenie. Ja mówię: ale Panie Boże, jak mam napisać książkę? Nigdy nie pisałam książek. Jestem dziewczyną z Matwizu. No ale dobra. Otworzyłam laptopa, napisałam taki ramowy plan wydarzeń. Zaczęłam pisać książkę. Książkę Czas Łaski. O niej później. Natomiast po 2 tygodniach stwierdziłam, że dobrze będzie porozmawiać z ludźmi. Tak jak teraz z Wami rozmawiam. Popytać, przeprowadzić rozmowy, wywiady. Popytać o ich świadectwa. Zadać takie naprawdę interesujące, głębokie pytania na temat tego, jak budowali swoją relację z Panem Bogiem, czy ich życie było stabilne i nie potrzebowali takiego mocnego odbicia się od dna. Zaczęłam przeprowadzać wywiad wywiady od swoich znajomych, których poznałam na przykład w duszpasterstwie, ale ludzie przybywali też z różnych stron. Widziałam w mediach społecznościowych, jak niektórzy katolicy dzielą się swoimi doświadczeniami, świadectwami na zdjęciach, na wydarzeniach. Dostawałam też propozycje od znajomych, którzy przychodzili do mnie: hej, przeprowadź z nim wywiad na przykład. Tak, kiedy zaczęłam przeprowadzać te wywiady, latem 2021 roku poznałam Marcina Kwaśnego, aktora, z którym byłam właśnie we wspólnocie Królowa Pokoju w Warszawie, być może ktoś z Was zna, i udało mi się przeprowadzić z nim wywiad. Wiele razy słyszałam wcześniej o Medjugorje. Moja mama też była w 2017 roku i opowiadała mi, jak było pięknie, jak we wrześniu zbierała sobie figi z drzewa. Właśnie drzewo figowe to też jest piękny obraz biblijny. Wracam sobie do tego a propos historii Bartłomieja, apostoła. Ale wracając, przeprowadziłam wywiad z Marcinem, który zainspirował mnie do tego, żeby iść dalej za Maryją. Teraz przeczytam wam z książki Czas dialogu taki fragment, który właśnie mnie zainspirował. Później opowiem wam więcej o tym, gdzie i jak możecie nabyć książkę. Marcinie, bardzo mi miło, że mogę cię poznać i zobaczyć nie tylko na ekranie. Przyjemnie jest napić się kawy przy wspólnym stole i to w tak pięknej części Warszawy, jaką jest Saska Kępa. Widziałam w mediach społecznościowych, że niedawno wróciłeś z Medjugorje. Od lat nie tylko Polacy jeżdżą tam na pielgrzymki, zawierzając życie Matce Boskiej. Wczoraj było wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, więc Jasna Góra pękała w szwach, jak co roku, na koniec pielgrzymek. Opowiedz proszę o twoich wędrówkach duchowych. Tak, wywiad przeprowadzaliśmy 16 sierpnia 2021. I teraz mocny wstęp Marcina właśnie do książki. Pierwszy raz do Medjugorje pojechałem w 2015 roku. To w tym miejscu miało miejsce moje najmocniejsze doświadczenie duchowe. Odbyło się to zaledwie 2 lata po moim nawróceniu, kiedy byłem jeszcze świeżym neofitą. Znaki, które miałem okazję wtedy zobaczyć, utwierdziły mnie w wierze. Były mi na pewno potrzebne w tamtym czasie. W Medjugorje, nieopodal kościoła świętego Jakuba, znajduje się figura Chrystusa Zmartwychwstałego, której ludzie wycierają nogi i najczęściej wydobywa się z nich płyn. Ustawiłem się razem z nimi w kolejce, by też potrzeć te nogi. Chusteczka zaczęła mi pachnieć różami. Pewna siostra zakonna była zdziwiona i zapytała mnie, dlaczego moja chusta pachnie, a jej nie. Powiedziałem, że nie mam pojęcia, jednak na to pytanie odpowiedział mi pan Grzegorz z biura podróży. Oznajmił, że widocznie Maryja chciała mi podziękować za przyjazd. Zapach był tak intensywny, że czułem go przez 3 dni. Za drugi znak uznałem to, że byłem świadkiem nawrócenia się człowieka, który po prostu drwił z katolików. Ten pan był kierowcą autokaru. Wszystko zaczęło się od mojego snu, w którym przyśnił mi się Jan Paweł II, który podczas pobytu w Zakopanem podał mi rękę. Dla mnie to był ważny sen, ponieważ nigdy nie widziałem papieża na żywo. Opowiadałem to, dzieliłem się tym podczas śniadania z innymi pielgrzymami. Pan Rafał poprosił mnie, żebym został po śniadaniu, bo chciał ze mną porozmawiać. Okazało się, że był w ochronie Jana Pawła II wtedy na Krupówkach i papież podał mu wtedy rękę. Więc jest to niebywałe, że śniła mi się podobna sytuacja. Po tym wydarzeniu poczuł, że musi pójść do spowiedzi. Bardzo chciał to uczynić, ale miał tyle grzechów, że to było nie lada wyzwanie. Opowiadał o tym, jak zmaga się z chorobą nowotworową matki i myślał, że Pan Bóg go ukarał za jego grzechy, ponieważ pracował w ZOMO. Powiedziałem mu, że z tego co wiem, Pan Bóg nie każe nas tutaj, tylko dopuszcza pewne sytuacje, żebyśmy wybrnęli ze zła i wyciągnęli z nich nauczkę dla naszego pożytku. Powiedziałem, że mogę się tylko za niego pomodlić, więc poprosił o to. Następnego dnia odmówiłem za niego różaniec, ofiarowałem Eucharystię i adorację Najświętszego Sakramentu. W jego intencji poszedł do spowiedzi, zamówił mszę świętą za mamę i wrócił do Polski jako zupełnie inny człowiek. Dostałem tę łaskę, by być narzędziem w rękach Boga, dlatego kiedy mi dziękował, powiedziałem, żeby dziękował Bogu, a nie mnie. Trzecim znakiem najprawdopodobniejszym był ten, w którym sam przez chwilę zwątpiłem, myśląc, że mam halucynację. Odbył się podczas mszy świętej koncelebrowanej na zakończenie Mladi Festu. Pamiętam, że tej niedzieli napisałem w dzienniczku słowa cały Twój, oddając się Maryi zgodnie ze słowami Jana Pawła II, po tym jak dzień wcześniej mi się przyśnił. W czasie tej mszy miałem telefon z podłączoną słuchawką i tłumaczeniem symultanicznym. Spojrzałem w niebo i zobaczyłem napis mój. Myślałem, że mam jakieś przewidzenia, ale ten napis ciągle tam był, nie chciał zniknąć. Byłem w tak ogromnym szoku, że nie pomyślałem o tym, by zrobić zdjęcie temu napisowi. To mnie utwierdziło w przekonaniu, że naprawdę jestem w Bożych rękach. Doświadczyłem tam czegoś niebywałego, czego nigdy wcześniej nie miałem okazji doświadczyć. I już końcówka. Z kolei 2 tygodnie przed moim ostatnim wyjazdem do Medjugorje w 2021 roku otworzyłem świadectwo Alicji Lęczewskiej, w którym znajdują się wypowiedziane do niej słowa Jezusa, czyli oddaj mi swój ból i cierpienie. Powiedziałem, Panie Jezu, ale mnie nic nie boli i nie cierpię. Tego dnia złamałem śródstopie na meczu piłki nożnej. Po prostu pękła mi kość sześcienna. To było uczucie, jakby ktoś uderzył mnie młotkiem. Ortopeda powiedział, że chodzenie po górach i wyczynowe spacery w moim przypadku absolutnie nie wchodzą w grę. Po prostu mam oszczędzać swoją nogę w ortezie. W Medjugorje ksiądz Dominik Chmielewski zapytał, co mi jest, a na drugi dzień dopytywał, czy już mi lepiej. Potwierdziłem, będąc w szoku, ponieważ w nocy przestało mnie wszystko boleć. Powiedział, że modlił się za mnie wieczorem poprzedniego dnia, aby Bóg mnie uzdrowił za przyczyną Maryi. Tak się stało. Chodziłem już później bez ortezy, a nawet bez problemu tańczyłem salsę. Podczas mszy świętej ojciec Dominik wezwał mnie, prosząc, żebym dał świadectwo uzdrowienia. Takie piękne doświadczenia znajdują się właśnie w książce Czas dialogu.
Dziękujemy Paulinie. Dzięki Paulina za tę pierwszą część Twojego świadectwa. Druga również pojawi się na kanale. Muszę tu jeszcze dodać coś od siebie, ponieważ Paulina w swojej skromności nie dodała, że ja również otrzymałem Czas dialogu, tę książkę, o której Paulina wspominała, ze świadectwami książka. I również wy wszyscy otrzymaliście, wy, czyli widzowie kanału Moc Słabości. Zdaje się, że Paulina wysłałaś mi 20 sztuk, tak, tej książki, którą będę dokładał, bo inaczej nie jestem w stanie jej rozdystrybuować do zamówień, które będziecie składali w sklepiku mocsłabości.pl jako właśnie taki bonus. Paulina, dzięki wielkie za czas dialogu. Ten czas dialogu pojedzie dalej do widzów kanału Moc w Słabości. Wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie, no i czekamy na drugą część materiału Pauliny, którą to już mam, ale muszę zmontować.